Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 2 października. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Europejscy przywódcy z ulgą przyjęli zaakceptowanie przez amerykański Senat zmodyfikowanego planu Paulsona. Pałac Elizejski zapowiada na sobotę spotkanie europejskie w sprawie światowego kryzysu. Światowe giełdy odnotowują kolejne spadki notowań. Zdaniem Miedwiediewa nastąpił koniec ery amerykańskiej dominacji gospodarczej. Z Pakistanu dochodzą sprzeczne informacje na temat losów polskiego inżyniera, do porwania którego przyznali się talibowie. Kanclerz Angela Merkel po spotkaniu z prezydentem Miedwiediewem oświadczyła, że integralność terytorialna Gruzji nie może być przedmiotem dyskusji. Unijni obserwatorzy wznowili patrole w Gruzji. Premier Tymoszenko liczy na podpisanie z Rosją porozumienia w sprawie dostaw gazu na Ukrainę przed końcem października. Premier Putin oskarżył Ukrainę o dostarczanie broni do Gruzji w czasie jej konfliktu z Rosją. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Nikola. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Piotra Błońskiego Muzea i Wystawy, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego i muzykę ze świata Agnieszki Kumor. A oto wiadomości. Przewodniczący Eurogrupy i premier Luksemburga Jean-Claude Juncker stwierdził w czwartek, że jest uspokojony przyjęciem w amerykańskim Senacie zmodyfikowanego planu Paulsona zakładającego ratowanie systemu finansowego przez wykupienie długów amerykańskich banków kosztem 700 miliardów dolarów. Juncker już udzielił wywiadu niemieckiemu radiu i zaapelował do amerykańskich deputowanych o szybkie przegłosowanie planów w Izbie Reprezentantów, do czego ma dojść w piątek. Juncker jest przekonany, że kroki podjęte przez administrację waszyngtońską uspokoją światowe rynki i że w Europie podobny plan ratowania systemu finansowego nie jest niezbędny, gdyż europejski system jest bardziej stabilny. W czwartek giełdy znowu odnotowały spadki notowań. Na paryskiej spadły o 2,25%, na londyńskiej o 1,8%. Wall Street, mimo głosowania Senatu, otworzył dzień kolejnym spadkiem. Dow Jones stracił 0,53%, a Nasdaq 0,66%. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że uda mu się wchłonąć nową masę gotówki w systemie bankowym strefy euro. Bank zapowiedział, że wycofa do 200 miliardów euro z rynku drogą jednodniowej operacji z wykorzystaniem stałej stopy procentowej 4,25%. Pałac Elizejski zapowiedział, że w sobotę w Paryżu odbędzie się spotkanie czterech szefów państw z grupy ośmiu – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji. Tematem obrad będzie europejska odpowiedź na międzynarodowy kryzys finansowy. Odpowiedź ta ma zostać udzielona jednym głosem. W sobotnim spotkaniu wezmą udział również przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker i szef Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude Trichet. Ten ostatni oświadczył, że instytucje europejskie nie są przystosowane do opracowania planu ratunkowego dla światowych banków na wzór planu przyjętego przez Stany Zjednoczone. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown przyznał, że obecny kryzys ma wymiar europejski, uznał jednak za normalne poszukiwanie rozwiązań na poziomie poszczególnych państw. Jego rzecznik potwierdził obecność premiera na sobotnim szczycie w Paryżu. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że era amerykańskiej dominacji ekonomicznej należy do przeszłości i świat potrzebuje nowego, bardziej sprawiedliwego systemu finansowego. Deklaracje te padły z jego ust w czasie rosyjsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych odbywających się w Petersburgu. Wczoraj premier Putin stwierdził, że obecny światowy kryzys finansowy nastąpił w wyniku nieodpowiedzialności amerykańskiego systemu finansowego. Krytyki te zostały odrzucone przez Biały Dom.
Agencja France Presse podała informację o nawiązaniu kontaktu przez porywaczy, którzy uprowadzili polskiego inżyniera w Pakistanie. Według tych doniesień uprowadzenia dokonali talibowie. Polska ambasada w Islamabadzie uważa jednak, że są to spekulacje nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. Rzecznik prasowy ambasady podkreślił, że irańska agencja prasowa IRNA, która pierwsza przekazała wiadomość, nie powołuje się na żadne konkretne źródła i dodał, że polska placówka nie nawiązała kontaktu z porywaczami. AFP natomiast przytacza słowa rzecznika talibów, który zapewnił w rozmowie telefonicznej z dziennikarzami, że Polak jest w rękach islamistów. Według irańskiej agencji IRNA pakistańscy talibowie zagrozili, że życie uprowadzonego polskiego inżyniera będzie w niebezpieczeństwie, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Jak podała agencja, w zamian za zwolnienie zakładnika porywacze domagają się uwolnienia swoich towarzyszy przetrzymywanych w więzieniach w pakistańskim polskich regionach Bajaur, Swat i Darra. Piotr Stańczak, pracownik firmy naftowej Geofizyka Kraków Limited, która bada zasoby naturalne w Basel, został uprowadzony w niedzielę w wiosce Pint Sultanie, około 85 km od stolicy kraju. Porywacze zastrzelili 3 towarzyszących mu Pakistańczyków, kierowcę i 2 ochroniarzy. W ostatnim czasie w Pakistanie nasiliły się ataki organizowane przez rebeliantów, a pracownicy zagranicznych firm oraz dyplomaci czują się coraz bardziej zagrożeni. Działający w Polsce sztab kryzysowy, powołany po porwaniu polskiego inżyniera, i ambasada w Islamabadzie kontynuują akcję poszukiwawczą.
Tu Paryż, Radio France International. Przebywająca z wizytą w Rosji kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że, cytuję, integralność terytorialna Gruzji nie może być przedmiotem dyskusji. Pani kanclerz w czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Miedwiediewym wyraziła nadzieję, że po 10 października rosyjskie oddziały w Gruzji zostaną zastąpione przez międzynarodowych obserwatorów. Uznała również, że jest zbyt wcześnie na przyznanie Gruzji i Ukrainie statusu oficjalnych kandydatów do NATO. Unijni obserwatorzy wznowili patrolowanie Gruzji, oczekując na zdjęcie rosyjskich barykad w strefach przylegających do prorosyjskich terytoriów separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej. Pozostają oni w kontakcie z rosyjskim dowództwem wojskowym, które ma przekazać informację, w jakiej kolejności będą usuwane zapory. Zgodnie z warunkami porozumienia zawartego z Unią Europejską, oddziały rosyjskie mają się stopniowo wycofywać z Gruzji, aby 10 października zajmować pozycje sprzed konfliktu gruzińskiego. Porozumienie nie obejmuje republik separatystycznych. Zadaniem unijnych obserwatorów jest nadzorowanie wycofywania wojsk rosyjskich. Premier Ukrainy Julia Tymoszenko oświadczyła, że możliwe jest zawarcie porozumienia z Rosją w sprawie przejścia na ceny rynkowe na gaz sprzedawany przez Moskwę Ukrainie. Na razie Ukraina korzysta z cen uprzywilejowanych. Pani Tymoszenko w wywiadzie udzielonym 5 zachodnim agencjom prasowym po spotkaniu z Putinem wyraziła nadzieję na podpisanie przed końcem października porozumienia z Rosją w sprawie dostaw gazu w roku przyszłym i w następnych latach. Premier Putin ze swej strony oskarżył Ukrainę o dostarczanie broni do Gruzji w czasie jej konfliktu z Rosją. Fakt ten uznał za godny pożałowania. W Warszawie trwa proces generała Jaruzelskiego. Oskarżony zaprzeczył oskarżeniu o zbrodnie komunistyczne, zapewnił, że wprowadzenie stanu wojennego było decyzją dramatyczną i trudną, ale dyktowana była ona wyższą koniecznością i ocaliła Polskę przed katastrofą. Koniec cytatu. 12 września rozpoczął się proces 7 osób, w tym Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka w 1981 roku, szefa MSW, i Stanisława Kani. Paryż, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, które przygotowała Agnieszka Kumor i Piotr Rosachowicz.
Sarkozy próbuje zmobilizować Europę wobec kryzysu finansowego. Tytułuje swą pierwszą stronę Le Figaro. Poniżej zdjęcie, na którym stoją jeszcze uśmiechnięci Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Gordon Brown i José Manuel Barroso. Francuskie dzienniki oddają lwią część swoich łamów światowemu kryzysowi, osobną część poświęcając rynkom europejskim. Sarkozy lansuje plan pomocy dla rynku nieruchomości we Francji. To ekonomiczny dodatek do Le Figaro. Omawia sytuację na francuskim rynku mieszkaniowym. W szczególnie trudnym położeniu znaleźli się ci nabywcy, którzy pobrali kredyt hipoteczny zakładający transakcję wiązaną, zakup nowego mieszkania po sprzedaży starego. Kasa oszczędnościowa uspokaja swoich klientów, donosi popularny dziennik Aujourd'hui en France. W całej Europie rządy poszczególnych krajów głowią się, jak sprostać fali idącej z Ameryki. We Francji prasa donosiła niedawno o dramatycznych długach banku Caisse d'Epargne, którego symbolem jest ruda wiewiórka. Dług miałby wynosić 6,5 miliarda euro. Dyrektor generalny wiewiórki Nicolas Mérandol kategorycznie dementuje te pogłoski i oskarża dziennikarzy o sianie paniki. Nic nie grozi oszczędnościom naszych klientów, uspokaja. Libération przygląda się kandydatce republikanów na fotel wiceprezydencki, a ściślej gafom, jakie od swej nominacji popełnia pani Sarah Palin. Był efekt Sarah Palin, teraz jest twardy orzech do zgryzienia z tym samym nazwiskiem, pisze Maria Pia Mascaro. Gafy kandydatki uwidoczniła w swym telewizyjnym show znana amerykańska autorka i wykonawczyni sketchów Tina Fey. W programie Saturday Night Live na antenie NBC reżyseria i imitacja są bez zarzutu, śmieszą do łez, pisze dziennikarka. Tylko że wypowiedzi Palin są jak najbardziej prawdziwe, gdyż pochodzą z licznych jej wystąpień publicznych. Dowiadujemy się z nich, że nie ma ona zielonego pojęcia, na czym polega amerykański plan ratowania tamtejszego systemu finansowego, że o Rosji wie tyle, że leży niedaleko Alaski. Sarah Palin uwielbia prasę, ale jej nie czyta. Uważa, że zmiany klimatyczne są cykliczne, więc nie ma co obwiniać przemysłu itd., itd. Jeszcze kilka takich odzywek i republikańska kandydatka na wiceprezydentkę przestanie nią być. Takie sugestie wysuwają sami konserwatyści. Kathleen Parker napisała na łamach renomowanego National Review: McCain nie może zmienić swej decyzji, tylko Palin może uratować McCaina, partię republikańską i nasz kraj, chyba że sama się wycofa z przyczyn osobistych. Czyżby była to uprzejma sugestia? Zastanawia się Libération. La Croix opisuje pamiętne otrucie dioksyną prezydenta Wiktora Juszczenki w roku 2004. W okresie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie Juszczenkę, wówczas kandydata opozycji, otruto TCDD, najbardziej niebezpieczną ze znanych dioksyn. Juszczenko podejrzewał, że była to robota ukraińskich służb specjalnych, oczy wszystkich zwróciły się na Moskwę. La Croix dotarł do francuskiego dermatologa z kliniki uniwersyteckiej w Genewie, który wyleczył ukraińskiego prezydenta. Zwłaszcza twarz Juszczenki nosiła okropne ślady spustoszenia będącego wynikiem obrony organizmu. Wyniki leczenia graniczą z cudem, nawet w opinii samych specjalistów. To pierwszy przypadek w historii, kiedy człowiekowi udało się wyeliminować z organizmu tę truciznę, przyznaje profesor Jean-Hilaire Sora, szef oddziału dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. Przypadek Juszczenko wejdzie zapewne do kanonu nauczania na wydziałach medycyny na całym świecie, kończy Denis Sergent w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rozmawiać z talibami? Z niedowierzaniem pyta w artykule wstępnym Le Monde. Jego zdaniem inicjatywa prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem władz Arabii Saudyjskiej z talibami i ich szefem Mułą Omarem, zmuszonym do opuszczenia kraju jesienią roku 2001, stanowi wyraźne przyznanie się Kabulu do słabości. Władzom afgańskim nie udało się zapanować w Afganistanie poza stolicą kraju i to pomimo olbrzymiego wsparcia ze strony sił koalicyjnych. Budowanie scalonego, nowego i nowoczesnego państwa napotyka na trudności związane z klanowym podziałem kraju trwającym od wieków. Przywódcy poszczególnych klanów dyktują prawa, jakie mają obowiązywać na terenach, na których rządzą. Po początkowych porażkach talibowie teraz nękają żołnierzy NATO i żołnierzy afgańskich. Z afganizacją wojny już mamy do czynienia. Czy możliwa jest afganizacja pokoju? Aktualna inicjatywa Hamida Karzaja zdaje się odpowiadać twierdząco na to pytanie. Prezydent Afganistanu chce wprowadzić w życie niedawne rady Francji i Wielkiej Brytanii, którym to radom notabene przeciwne były Stany Zjednoczone, aby spróbować zacząć rozmawiać z talibami umiarkowanymi. Ale czy można w ogóle mówić o takich? Przez lata całe w Afganistanie panował przecież obskurantyzm religijny. Hamid Karzaj chce podjąć rozmowy z samym szefem talibów. Jest to gorzką pigułką do przełknięcia dla wszystkich tych, którzy walczyli w Afganistanie o przestrzeganie praw człowieka, o zmianę statusu kobiet, o promocję ogólnodostępnej edukacji, o skonstruowanie choćby zarodka demokracji w tym azjatyckim kraju. Nagła zmiana frontu i zdania przez Hamida Karzaja wywoła zapewne wiele kontrowersji. Jedni będą przypominać obecną strategię wojskową, której wierny jest Zachód, inni będą podkreślać, że dotychczas żadna siła zewnętrzna, żaden kraj nie potrafił narzucić w Afganistanie swego prawa, a wszyscy cudzoziemcy, nawet ci z najlepszymi intencjami, postrzegani są tam jak okupanci. Nie wiadomo nawet, czy talibowie odpowiedzą pozytywnie na inicjatywę prezydenta Karzaja. Mogą po prostu poczekać, aż sytuacja i obecne władze zupełnie się zepsują. Czas pracuje na ich korzyść, kończy Le Monde.
RFI. RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI, z Paryża. Anna Bernhardt.
1 października rozpoczęła się misja obserwatorów europejskich, którzy mają monitorować wycofywanie się wojsk rosyjskich z Gruzji. Według pierwszych raportów patrole unijne nie napotykają na przeszkody. Obserwatorzy unijni weszli nawet do strefy buforowej przy Osetii Południowej, pomimo wcześniejszych zapowiedzi Moskwy, że nie będą tam wpuszczeni. Zakres europejskiej misji nie jest do końca sprecyzowany. Ściślej mówiąc, Moskwa inaczej interpretuje porozumienie wynegocjowane przez prezydenta Sarkozy z prezydentem Miedwiedziewym. Wielu komentatorów zadaje pytanie, jaką rolę może odegrać Unia Europejska w Gruzji, jaką politykę prowadzić z Rosją. We francuskim dzienniku Les Echos ukazał się artykuł pióra Leny Kolarskiej-Bobińskiej zatytułowany Europa po wojnie w Gruzji. Pani profesor, czy można mówić o Unii Europejskiej przed i po wydarzeniach w Gruzji?
Myślę, że każde wydarzenie międzynarodowe z udziałem Rosji przyspiesza trochę myślenie, a w związku z tym również przygotowanie przez Unię Europejską jakiejś polityki wspólnej. Wydarzenia, które miały miejsce w Estonii jakiś czas temu, były krokiem właśnie w tym kierunku. Teraz na pewno wydarzenia w Gruzji spowodowały to, że wszyscy partnerzy europejscy, nawet ci, którzy jakby lekceważyli zmieniającą się rolę Rosji w Europie, zaczęli zastanawiać się, myśleć, rewidować swoje poglądy. W każdym razie tak to się dzieje paradoksalnie, że Rosja zaczyna spajać Unię Europejską i zaczyna być motorem, jakby przyspieszającym powstanie pewnych jej polityk, między innymi polityki wschodniej.
Zachód zaczyna patrzeć inaczej na Rosję. Ostatnie wydarzenia na Kaukazie ujawniły wyraźnie imperialistyczne zapędy Kremla i teraz mówią już o tym nie tylko Polacy, którzy coraz bardziej obawiają się Rosji, jak potwierdziły badania kierowanego przez panią Instytutu.
Rzeczywiście Polacy zaczęli mieć coraz większe obawy związane z rolą Rosji, ale wspomniała pani, że wydarzenia w Gruzji ujawniły z pełną jakąś taką siłą zmieniającą się rolę Rosji i bardziej imperialistyczne zapędy, ale też pokazały, jak słaba jest rola Stanów Zjednoczonych w tym regionie. Została naruszona godność Gruzji, jednego z sojuszników Stanów Zjednoczonych, i tak naprawdę Stany Zjednoczone nic nie były w stanie zrobić.
Czy Europa nie mogłaby zająć pozycji Ameryki jako przeciwwagi dla Rosji w tej chwili?
Europa nie może zająć pozycji podobnej, jaką miała kiedyś Ameryka, i dlatego, że nie ma takiej siły możliwości, ale też dlatego, że nie chce. W pewnych dziedzinach Europa musi współpracować, negocjować z Rosją, w innych zaś stawiać bardzo wyraźne weto. Natomiast jest bardzo wiele kwestii, gdzie współpraca jest konieczna. Europa więc zamiast przeciwstawiać się Rosji powinna wypracować jakąś politykę. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że choć rosło poczucie zagrożenia wśród Polaków, to nie wzrosło jednocześnie chęć jakiegoś rewanżyzmu i poparcia rozwiązań siłowych. Polacy wręcz przeciwnie, pytani o najważniejsze cele polskiej polityki zagranicznej, na pierwszym miejscu stawiają wzmocnienie współpracy europejskiej, na drugi poprawy stosunków z Rosją, wyjście powolne Rosji i pojawienie się obserwatorów europejskich, no, sugeruje, pokazuje, że Unia Europejska jest skuteczna w pewnej mierze i może działa wolno, może działa nie tak, jakby wszyscy jej członkowie chcieli, ale że jakiś efekt osiąga i to może wzmocnić taką konsultacyjną drogę rozwiązywania problemów w Europie.
Lena Kolarska-Bobińska kieruje Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Kino Polska to nazwa pierwszego tygodnia filmu polskiego, który prezentowany jest w kinie Reflet Médicis przy ulicy Champollion w Paryżu od 1 do 7 października. W programie przygotowanym przez Instytuty Polski we Francji znalazł się wybór polskich filmów z lat 50., 60. i 70., poszerzony o filmy współczesne. Francuska publiczność ogląda więc rękopis znaleziony w Saragoście, Wojciecha Jerzego Hasa, kanał Andrzeja Wajdy, rysopis Jerzego Skolimowskiego, pasażerkę Andrzeja Munka, amatora Krzysztofa Kieślowskiego, matkę Joanny od Aniołów Jerzego Kawalerowicza, nóż w wodzie Romana Polańskiego, a także chaos Ksawerego Żuławskiego, plac Zbawiciela Joanny i Krzysztofa Krauze, pora umierać Doroty Kędzierzawskiej, Benka Roberta Glińskiego, co słonko widziało Michała Rosy. Na otwarcie lądu pokazano sztuczki Andrzeja Jakimowskiego, nagrodzone na wielu światowych festiwalach, m.in. w Wenecji, gdzie obraz zdobył nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego. Ten drugi film fabularny 45-letniego Jakimowskiego, który jest zarazem jego reżyserem, scenarzystą i producentem, opowiada historię 10-letniego Stefka, który mieszka w Wałbrzychu z matką i siostrą. Chłopiec bardzo tęskni do ojca, który przed laty zostawił rodzinę i rozpoczął nowe życie. Film, który we Francji będzie nosił tytuł Un conte d'été polonais, polska opowieść letnia, melancholijny, optymistyczny i pełen ciepłego humoru, ma być w zamyśle Jakimowskiego odpowiedzią na mroczną tendencję dominującą w polskim kinie, które z upodobaniem opisuje trudną rzeczywistość i ludzi pozbawionych nadziei.
Żadnego tatusia, rozumiesz? Jeszcze raz usłyszę słowa tatuś, to tak dostaniesz dupę, że nie będziesz mógł siedzieć. Czy ci w ogóle pozwoli wyjść z domu? Masz iść do domu, szybko. I się nigdzie nie szpędzaj. Do domu, rozumiesz?
Ten film ma już długą historię. Otrzymał Złote Lwy w zeszłym roku na festiwalu w Gdyni i był prezentowany na bardzo wielu festiwalach za granicą. Chyba po filmach Krzysztofa Kieślowskiego jest to pierwszy polski film, który tyle podróżuje i który jest wyświetlany w tylu krajach na świecie. Ostatnio zdobył nagrodę na festiwalu w Angers. Przy okazji ostatniego, niedawno zakończonego festiwalu w Gdyni rozgorzała w Polsce dyskusja, zresztą w której pan uczestniczył, na temat kształtu tego festiwalu i promocji polskiego kina za granicą. Okazuje się, że ma pan receptę na to, jak zdobywać widownię zagraniczną. Na czym polega ta recepta?
Oj, chyba nie pretenduję do posiadania recept. Ja robię bardzo osobiste kino i ona nie jest obliczona na żaden efekt, więc nie mam recepty. Może po prostu jest tak, że ludzie na świecie lubią oglądać filmy, które nie są wykalkulowane, tylko są w jakiś sposób prawdziwe, osobiste czy po prostu oryginalne. Każdy film jest inny, tak jak ludzie się różnią, tak między sobą, tak filmy się różnią i nie należy szukać recept. A jeżeli coś, powiedzmy, jakiś wspólny mianownik dla filmów, które dobrze trafiają do widowni poza Polską, to taki wspólny mianownik mógłbym próbować tam znaleźć parę jakby cech, ale to nie jest recepta.
Może byłaby to tematyka uniwersalna, bardzo osobista, tak. Właśnie?
Niekoniecznie osobista, ale uniwersalna, to znaczy moje filmy akurat są osobiste, ale przez to są właśnie uniwersalne. To jest powód, dla którego są uniwersalne, bo są prawdziwe. I to akurat jest dobra cecha każdego filmu i daje mu szansę na dotarcie po prostu do widowni w różnych miejscach świata, bo jeżeli widzowie mogą zrozumieć, o co chodzi w filmie, mogą się przejąć losami bohaterów, to znaczy, że widzowie w różnych częściach świata, to znaczy, że film jest uniwersalny i to jest rzecz, która otwiera mu szansę. Ale też czasami jest tak, że filmy bardzo oryginalne, właśnie bardzo specyficznie polskie, pokazujące polskie życie, specyficzne problemy i tak dalej, też mogą dotrzeć do tej publiczności, tylko muszą być zrobione językiem zrozumiałym i muszą mieć po prostu jakiś też poziom realizacji taki, który umożliwia w ogóle dotarcie do widzów.
Mówi pan, że ten film jest bardzo osobisty, czyli rozumiem z tego, że urodził się pan w Wałbrzychu i miał pan podobną historię jak ten mały chłopiec.
Ja rozumiem tego bohatera, bo jego przeżycia są mi bliskie. Tam w tym filmie jest sporo rzeczy osobistych, na przykład ta relacja z siostrą jest wzięta z mojego życia bezpośrednio, ale i wiele uczuć tego bohatera po prostu czerpie z pamięci, czerpie z własnych wspomnień. Ale to nie ma tutaj, nie przekłada się to tak prosto.
A gdzie pan znalazł tego młodego człowieka, tego chłopca, wspaniałego aktora?
Damian mieszka w Wałbrzychu, czyli tam, gdzie kręciliśmy zdjęcia i tam go znaleźliśmy tuż przed zdjęciami.
Czy on chciałby zostać aktorem w przyszłości?
Chciałby, ale myślę, że teraz powinien też trochę się pouczyć i jeszcze kariera to nie jest najlepsze, co mu świat powinien zaoferować teraz. On powinien jeszcze trochę poczekać na tą karierę, a za to się pilnie uczyć. I chyba tak robi.
Czy pański film wchodzi do dystrybucji tutaj we Francji?
Tak, film będzie dystrybuowany we Francji i 22 października jest premiera. Film wchodzi na obszarze wielu miast we Francji. Ja w tym czasie nawet tu będę, chętnie się spotkam wtedy właśnie z dziennikarzami i trochę pomogę w dystrybucji tego filmu w tym znaczeniu, że chętnie się spotkam po prostu z ludźmi, którzy będą zainteresowani tym filmem. No to jest ciężka praca.
Dowiedzieliśmy się, że film pański będzie polskim kandydatem do Oscara. Gdzie, w jakich jeszcze krajach jest pokazywany? Gdzie wszedł do dystrybucji?
On był już wyświetlany w Holandii i w Irlandii, bo tak rozpędza się powoli, jak gdyby ta dystrybucja. W tej chwili jest pokazywany w Norwegii od 2 tygodni, a kolejne kraje, łącznie to będzie właśnie Francja, Belgia, Izrael, a jeszcze był pokazywany na Tajwanie, o ile pamiętam, nie pamiętam wszystkich krajów, gdzie on wchodzi, ale teraz bardzo ważną datą jest właśnie październik i wejście w Francji, Belgii, bo kolejne kraje to będą Niemcy i Anglia.
W tym roku nie widzieliśmy pańskiego filmu na festiwalu w Gdyni, czy to znaczy, że w przyszłym roku będzie pan brał udział?
W przyszłym roku nie mogę, nie zdążę zrobić do przyszłego roku filmu. Moje filmy nie powstają tak szybko, bo ja zanim je kręcę, to piszę scenariusz, a pisanie scenariusza jest czasami tak równie pracochłonne jak pisanie książki i zabiera trochę czasu, a potem jeszcze trzeba przygotować film, także mój cykl jest mniej więcej 3-letni. Może do 2 lat się go uda skrócić, ale raczej nie. Myślę, że w przyszłym roku jeszcze nie można tego wykluczyć, ale raczej nie.
Ale scenariusz jest gotowy?
Natomiast w przyszłym roku chciałbym kręcić film. Scenariusz nie jest gotowy, ulega cały czas zmianom. Ja uważam, że należy scenariusz zmieniać do ostatniej chwili.
Czy to będzie znowu o dzieciństwie?
Nie, to nie będzie historia o dzieciństwie, ale to będzie historia o młodych ludziach, o parze młodych ludzi, dziewczynie i chłopaku.
W swoim filmie sztuczki i pracy reżysera, scenarzysty i producenta opowiadał Andrzej Jakimowski.
RFI, la radio du monde.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, à nos tels un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant joli comme expression, petite chose, dégâts immenses. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
To niecodzienny przypadek, by komisarzem wystawy był architekt, projektant budynku, w którym znajduje się ta wystawa. A jeszcze rzadszy, kiedy w dodatku owego architekta łączyła przyjaźń z artystą, którego dzieła są wystawiane. Mało tego, 24 lata temu Fundacja Cartiera, której siedzibą jest budynek, rozpoczęła swą działalność od wystawy dzieł artysty, o którym mowa. Jest nim zmarły 10 lat temu słynny rzeźbiarz Cézard. Architektem zaś i komisarzem wystawy jest nie mniej dzisiaj słynny Jean Nouvel. Jean Nouvel miał więc okazję do sprawdzenia, poniekąd na własnej skórze, funkcjonalności zaprojektowanych przez się przestrzeni. Uczynił to z wielkim zapałem, bądź co bądź po realizacji Muzeum Branly wystawiennictwo nie ma dla niego tajemnic. Korzystając zaś z pełnej wiedzy o twórczości Cezara i mając w pamięci wspólne z nim ciągnące się nocami dyskusje o sztuce, jej technikach, znaczeniu umiejętności warsztatowych, postanowił tę retrospektywę zorganizować nie chronologicznie, lecz tematycznie. W podziemnych salach Jean Nouvel umieścił kompresję, czyli zgniatane prasą hydrauliczną w kostkę karoserie samochodowe, zestawiając najstarsze z 1960 roku z ostatnimi, czyli tak zwaną suitą mediolańską. wśród innych pokazujących rozmaite próby i warianty. Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie sprawiają kompresje, César wcale nie powierzał maszynie decydującej roli, lecz starannie dobierał materiał, elementy materii do sprasowania, decydował o jego sposobie, o barwach. Długo stawiał sobie pytanie, wspomina Jean Nouvel, czy to, co wytwarza, nie uciekając się do swych umiejętności rzeźbiarskich, jest jeszcze sztuką. Swoistą przeciwwagą dla kompresji są ekspansje, czyli rzeźby wykonywane od 1967 roku z pianki poliuretanowej. César wypracował własną technikę, pozwalającą mu kontrolować pozornie nieokiełznany proces wybulwiania się tych ogromnych form, interweniować w tempo stygnięcia, kształtować kierunek spływu masy, narzucać jej barwę jeszcze przed ostatecznym wygładzeniem i wylakierowaniem. Inną grupą są fer, żelaza i zwierzęta imaginacyjne, czyli dzieła wykonywane od 1949 roku w metalu poprzez spawanie. Przez niemal 20 lat César wyprodukował w ten sposób około 300 obiektów antropomorficznych, zoomorficznych lub abstrakcyjnych, wykorzystując odpady przemysłowe, gwinty, blachy, pręty i poddając się do pewnego stopnia logice materiału. Jeszcze inną, obszernie reprezentowaną na wystawie grupą są empreintes humaines, czyli odciski ludzkie. Swą szeroką sławę César zawdzięcza im na równi z kompresjami. Jego słynny kciuk istnieje w niezliczonych wersjach i formatach od kilku centymetrów po kilkanaście metrów. Prócz kciuka motywem bywa ręka, stopa i hybrydy, dłoń, pięść, a także samostojąca, by tak rzec, kobieca piersi. César wyznał kiedyś, że kciuk fascynował go dlatego, że kciukiem właśnie rzymski Cezar decydował o łasce lub dobiciu gladiatora. Po czym dodawał, że dodatkowym czynnikiem była nigdy nieustająca dostępność modela. Parterowe sale wystawowe Fundacji Cartiera dzielą od ogrodu tylko szklane ściany. Toteż eksponaty we wnętrzu współgrają z innymi rozmieszczonymi w ogrodzie. Wśród tych ostatnich rekonstytucja instalacji Cezara wykonanej na targi w Bazylei w roku 1996, czyli pięciu zgniecionych bloków papieru zatytułowanych Miesiąc lektury Bazylejczyków i ważących 960 ton. Ten podwójny hołd Fundacji Cartiera i Jean Nouvela w dziesięciolecie śmierci artysty ukazuje twórczość Cezara jako serię gestów nowatorskich, zakorzenionych jednak w praktyce rzeźbiarskiej, bo przetrawionych przez refleksję o relacji formy i warsztatowych wyzwań. Według Jean Nouvela cała sztuka XX wieku to bitwa o apropriację, zawłaszczenie przez artystę pola formalnego, aż po moment, kiedy artysta może powiedzieć: tutaj to ja. Z tego punktu widzenia César dokonał poprzez kompresję, ekspansję i odciski trzech kolejnych aktów takiej apropriacji.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Restauracja dworcowa. Ciekawe, jakie państwo macie skojarzenia. Mnie się przypomina dworzec w Koluszkach, dokąd w czasach studenckich często dojeżdżaliśmy jadąc na narty do Zakopanego. Za barem pani Kazia. Pani Kaziu, da nam pani dwa piwka, ale bez tych tam Tatarów. One mogą zostać na przyszły tydzień. Bo bez tak zwanej konsumpcji piwa dostać nie można było. Przepraszam, nie dostać, kupić. To też płaciliśmy za piwo i owe Tatary, które jednak zostawialiśmy na następny tydzień. Romantyka dworca w Koluszkach. Takie skojarzenia z restauracją dworcową biorą w łeb, kiedy zajrzymy do błękitnego pociągu. Dworzec Lioński z wieżą jak minaret. Wejście względnie obskurne przez ciemny korytarz, w którym nie widać twarzy czarnoskórych ochroniarzy. Drgniemy nieco przestraszeni, jak zobaczymy mgnięcie bieli, gdy otworzą zaspane oczy. Może to jedyna różnica z dworcem w Koluszkach, ale potem bajka. No to dalej przekroczmy próg bajki. Sam dworzec jest czymś porywająco wspaniałym, eklektycznym, imponującym swoją równowagą arkad i secesyjnymi ozdobami. Coś wnijmy się do roku 1900. Oto kompania kolei żelaznych PLM Paryż-Lyon
i Morze Śródziemne. Postanawia wybudować nowy dworzec zdolny przyjąć tysiące ludzi, którzy odwiedzą Paryż w związku z wystawą powszechną w 1900 roku. Fasada 100 metrów długości, ozdobiona z alegorycznymi motywami, nad nią wysoka wieża, mnie się kojarząca z minaretem, ale to może kierunek, ku któremu pędziły pociągi, nasuwa te skojarzenia. Z punktu widzenia architekta wieża w pierwotnej formie nie odbiegała od tych, jakie wznoszono na ratuszach miejskich w obecnej formie, dzięki rozszerzającej się kupulastej części na samej górze, tam gdzie mieści się zegar, może nasuwać inne skojarzenia. Rzeczywiście jest to przykład apoteozy architektury dworcowej. Restauracja, tak jak i dworzec, obecnie unowocześniona we wnętrzu i na peronach, monumentalna. Do błękitnego pociągu można wsiąść także od strony stacji. Wtedy wpadniemy od razu w głębie foteli klubowych, jakich nie powstydziłyby się kluby przy londyńskim Pall Mall. A idąc ciemną klatką schodową, nagle otwiera się przed nami świat w barwach neorenesansowego baroku. Najpierw wchodzimy do tak zwanej złotej sali. Nazwa bierze się ze złotej sztukaterii, zachwycające przepychem, ale przyprawiające o zawrót głowy nie tylko tym, że trzeba ją cały czas mieć zadartą, ale i paletą barw. Sufity ozdobione są scenami przedstawiającymi pejzaże z południa Francji. Są tu obrazki z Algieru, wtedy to było południe Francji. Są sceny z winobrania w Burgundii, jest wiecznie ośnieżony szczyt Mont Blanc. Dalej możemy się przekonać, że stary port w Marsylii nic nie stracił na swym romantycznym uroku. Na ścianach wiszą obrazy z Toulonu, z Marsylii, bądź co bądź dwóch największych portów francuskich nad Morzem Śródziemnym. Teraz wielka sala Grand Salle. To serce błękitnego pociągu. Dekoracje w tej samej manierze, pejzaże nieco inne, ale styl ten sam. Jezioro Annecy, Lyon, ale do tego sceny z mitologii greckiej. Na końcu sali bar, za którym zaczyna się część klubowa. Wszystko jak na gigantycznym transatlantyku łączy szeroki korytarz. To od niego w bok, za szklanymi drzwiami, znajdują się intymne dwie salki, także związane ze śródziemnomorskimi klimatami. Algierska i tunezyjska. Na ścianach stosowne malowidła pokazujące Algier i Dolinę Rumel. Na sufitach arabskie motywy. Restauracja powstała w początkach XX wieku. W czasie II wojny światowej zamieniono ją na magazyny. W 1950 roku francuskie koleje państwowe SNCF chciały ją wyburzyć, ale odezwały się takie głosy protestu, że błękitny pociąg wiezie swoich gości przy restauracyjnych stolikach do dzisiaj. Sama nazwa nie jest tak stara jak restauracja, którą 7 kwietnia 1901 roku uroczyście zainaugurował ówczesny prezydent Republiki Émile Loubet. W 1963 roku Albert Chazal został dyrektorem generalnym i nadając restauracji dawny blask, nazwał ją właśnie w ten sposób. Tym samym uczcił ekspres Paryż Ventimiglia, który kompania PLM uruchomiła w 1922 roku. Pociąg wyruszał z Paryża o godzinie 20. Do Ventimiglia dojeżdżał po 15 godzinach z hakiem o 11.22, z punktualnym hakiem. To właśnie ten ekspres nosił nazwę Błękitny Pociąg, bo w takim kolorze była pościel w wagonach sypialnych. W przeciwieństwie do awangardowego w tamtej epoce Art Nouveau, które miało tak silny wpływ na dekoracje Maxima i innych słynnych restauracji tamtej epoki, Błękitny Pociąg osadzony był w realiach starej, eklektycznej sztuki. Wpuszczają mnie do kuchni, rozmawiam z szefem, przygotowują od 200 w czasie pory obiadowej do 400 wieczorem posiłków. W czasie Bożego Narodzenia dwa razy tyle. Ruch zacznie się po wakacjach. We wrześniu będą tłumy, rezerwacje są absolutnie niezbędne, a w karcie dań żadnych specjalnych rewelacji. Gęsie wątróbki domowej roboty, bogactwo dań rybnych, jagnięcina, marynowana pierś kaczki, dobre francuskie jedzenie we wspaniałych dekoracjach. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Tragiczne, bolesne, pełne energii i pasji, przepełnione nadzieją. To znów wtrącające słuchaczy w najgłębsze przepaści rozpaczy. Takie było i jest flamenco. I takie będzie, gdyż jego wielowiekowa tradycja podtrzymywana jest zarówno w Andaluzji, gdzie się narodziło, jak i w tawernach Madrytu, gdzie szukałam przedstawicieli nowego pokolenia flamenco. dwie tezy wskazujące na rodowód flamenco. Jedna wywodzi je z 800-letniej dominacji arabskiej w Hiszpanii, która pozostawiła swe piętno w tamtejszej sztuce i kulturze. Druga wiąże flamenco z folklorem andaluzyjskich cyganów. Opuściwszy ziemię północnych Indii, lud cyganów przybył do Europy i w XV wieku osiedlił się w południowej części Półwyspu Iberyjskiego. Hinduska tradycja połączyła się z chrześcijańskimi pieśniami i muzyką Maurów z Grenady, dając ten jedyny w swoim rodzaju jakże żywotny gatunek. Odrzucane w okresie rządów Franco jako ludowy przeżytek, flamenco jest dziś prawdziwą wizytówką Hiszpanii w świecie. Jest zarazem protagonistą łączenia stylów w muzyce świata. Nie boi się mieszanek z jazzem, salsą i bluesem. Jako pierwsi poddali flamenco przemianom Paco de Lucia i Camarón de la Isla, nagrywając razem w latach 1969-77 dziewięć albumów. Pierwszy, gitarzysta, budził zgorszenie zwolenników tradycji, krzyżując nogi i trzymając gitarę poziomo na kolanach. Drugi, śpiewak, zrewolucjonizował styl, łącząc archaiczne elementy z własnymi innowacjami głosowymi. Camarón de la Isla zmarł w wieku zaledwie 41 lat w 92 roku na raka płuc. Laboratorium nowych stylów flamenco były i są śpiewające tawerny tablao flamenco, restauracje, kawiarnie, w których prócz dobrego posiłku można posilić się spektaklem flamenco, śpiewem i tańcem. Wyszło z nich wielu współczesnych twórców, jak pieśniarka Estrella Morente, gitarzysta Tomatito czy tancerka Eva Yerbabuena. Ja odwiedziłam tablao w Starym Madrycie przy Plaza del Conde de Miranda, gdzie prezentuje się grupa Las Carboneras. Tito w utworze dedykowanym Camaronowi. W spektaklu Las Carboneras występują Baile oraz Ana Romero, Natalia González Latacha, Vanessa Doloma oraz Bailaor, Manuel Lignan, który zyskał w roku 2008 nagrodę za najlepszą choreografię i wykonanie. Akompaniują im na gitarach Juan Jiménez i Luis Miguel Manzano. Śpiew wykonuje Angel Gabarre, wuj Estrella Morente, dopowiada Ana Romero, która wzdraga się przed profesjonalizmem. profesjonalnym wywiadem, rozmawiamy więc sobie po spektaklu o magii flamenco. Założycielka zespołu Ana Romero urodziła się w Australii, w rodzinie andaluzyjskich emigrantów. Od najmłodszych lat słyszała o flamenco. Dziecinne zainteresowania przerodziły się w pasję i studia w madryckiej wylęgarni talentów Amor de Dios, gdzie studiowała u boku profesorów Paco Romero, Lacina Ciro Elgito Manolete. Tańczy w wielu zespołach, swej techniki uczyła w Brazylii, Kanadzie, Europie, Australii. Obecnie uczy w Madrycie. Nazwę Las Carboneras wzięła od mieszkających niegdyś w tej okolicy zakonnic węglarek trudniących się wypalaniem węgla drzewnego. Taniec młodziutkiej lataczy charakteryzuje dzikość i aktorska wyrazistość. Romero i Vega są bardziej dojrzałe w swojej technice. U wszystkich widać wytrawną znajomość stylu. Gdzie miejsce na osobistą interpretację? Pytam moją rozmówczynię. W krótkich improwizacjach, dopowiada, zależnych od humoru i gry gitarzystów, od intonacji wyczuwanej w śpiewie pieśniarza. Znamy dokładnie mapę drogową, ale dochodzimy do celu różnymi drogami. Każdy spektakl jest w istocie inny. Przez godzinę zanurzamy się w pierwotnym obrzędzie zmysłów, w lawie rozpalonych namiętności. Podglądamy anarchiczną duszę hiszpańską, nie tak daleką w swym zapamiętaniu od polskiej rogatej duszy. Pamiętny wieczór i noc spędzone w jednej z tawern madryckich w gościnie u Las Carboneras. Adres i informacje o grupie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku. W magazynie wykorzystaliśmy kompozycję z płyty Gitano La Nouvelle Génération Flamenco, wydanej w roku 2000 przez Sony Music. Na koniec Manzanita w utworze José Ortegi Heredii do wiersza Federico García Lorca Verde. Nagranie z roku 1978.
La radio du monde.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.